Witam was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na sam początek cieszę się, że jestem już pośród was, a przywożę pozdrowienia ze zboru w Kołobrzegu, a również i ze zboru ze Szczytna od braci i sióstr. Już nie przedłużając, chciałbym dzisiaj usłużyć wam tym, co Pan położył mi na serce. Ostatnia pieśń, którą żeśmy tutaj śpiewali, tak wierzę, że też Bóg tutaj współdziała ku dobremu, zakończyła się: chcę być czym? Miłą wonnością. Chcę być miłą wonnością dla Boga. Kiedy jesteśmy taką miłą wonnością, tacy wolni w Bogu? Zadałem sobie kiedyś takie pytanie. Ja myślę, że również i do tego pytania każdy z nas kiedyś w życiu chrześcijańskim się odnosi. Czy wiesz, co to jest być wolnym? Jest taka pieśń "Wolnym być". Na ostatniej mojej usłudze mówiłem na temat, jak wierzysz. Czy pielgrzymujesz w wierze, czy w wiedzy? I bardzo często również zadajemy sobie to pytanie, kiedy pobłażamy ciału, kiedy nie potrafimy zdefiniować wolności w Jezusie Chrystusie, nagle dochodzi do tego, że my bardzo często trochę dryfujemy w stronę pozwolenia ciału na to, aby zaspokajało swoje pragnienia. Ja już nie mówię pożądliwości. I kiedy byliśmy jeszcze poza Jezusem Chrystusem, pewne rzeczy nie były dla nas dostępne, ponieważ świat nie dostarczał nam tego. I kiedy otrzeźwiejemy w Jezusie Chrystusie, nagle przeciwnik, który w ogóle nie śpi, przewartościowuje nam wolność. Powoli, pomału, trochę tu, trochę tam. I okazuje się, że w tej wolności, tak jak mówi Słowo Boże, zaczynamy pobłażać temu, co się Bogu nie podoba. Bardzo często jest tak, że kościoły historyczne poupadały z bardzo prostej przyczyny. Duchowo oczywiście, bo może fizycznie się mają dobrze. Zamiast do źródła, do tego, co jest Słowem Bożym, zaczynają się odnosić do tradycji. Jest tradycja, która po pewnym czasie się uświęca, ale również i tak w ogóle nie musi być. Bo jest jedno pokolenie, które jest ewangelicznym pokoleniem, wytwarza pewnego rodzaju styl, sposób bycia, i drugie pokolenie nie wraca, jaka winna latorość, do krzewu winnego, tylko w jakiś dziwny sposób adoptuje w swoim życiu pewnego rodzaju dobrą tradycję. Jak się to dzieje, że później to nowe pokolenie, które jest wszczepione w krzew winny, chce coś zrobić, ale to starsze pokolenie mówi: nie, no nie tak, u nas zawsze jest tak. I nagle forma, prawda, którą wytworzyło pierwsze pokolenie, przerasta treść, która jest w Słowie Bożym. I nagle okazuje się, że nasz umysł, bo to jest bardzo ważna rzecz, tak jak to zresztą jest w psychologii, chociaż nie lubię psychologii, powtarzane kłamstwo staje się prawdą po jakimś czasie. Jesteśmy w stanie za pewne rzeczy, których nie ma w Słowie Bożym, dać życie wieczne. Pozorna wolność, brak posłuszeństwa Słowu, którym dzisiaj żeśmy słyszeli w proroctwie. Tą pustkę musi człowiek wypełnić, bo Bóg nas stworzył. Duch jest stworzony przez Boga i co? I dąży do Boga. Cały błąd tkwi w tym, że pierwsi rodzice zapragnęli być jako Bóg. Słuchajmy uważnie. My bardzo często w swoim umyśle wytwarzamy sobie Boga. To może być Jezus. Na własny użytek. Przekręcamy Ewangelię, Galacjan. jest w tym, w pierwszym rozdziale, że bardzo łatwo, pewni ludzie przekręcają Ewangelię. I pytanie jeszcze raz, czy wiesz, co to jest być wolnym? Otwórzmy Ewangelię Jana, 8 rozdział, aby już więcej nie mówić czegoś, czego nie można poprzeć Słowem Bożym. I w Ewangelii Jana, w 8 rozdziale, będziemy czytać w pewnym momencie słowa Pana Jezusa. I tak, 34 werset 8 rozdziału, Jezus im odpowiedział. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Inaczej. Tak, a nie inaczej. Tak, a nie inaczej. Każdy, kto grzeszy, to co? To jest niewolnikiem grzechu. I teraz, tu kiedyś też było takie pytanie, czy grzeszymy? Czy jesteśmy grzesznikami? Jak teraz w środku, prawda, sobie wytłumaczyć to, co Jan w listach tłumaczy? Kto twierdzi, że nie grzeszy, Boga nie zna. Kto grzeszy, znowu, prawda, co? Nie zna Boga. A więc widzimy, że w pewnym momencie rozbijamy się o pewne sprzeczności. Ale Bóg gwarantuje nam wolność. Wolność. I czytajmy dalej. Kto grzeszy, czyli kto permanentnie grzeszy, za chwilę wyjaśnię, jaki to jest stan, jest niewolnikiem grzechu. A Jezus mówi, kogo ja wyzwoliłem, prawdziwie wolnym będzie. Ale nagle słyszymy w innym miejscu Słowa Bożego, że jesteśmy niewolnikami kogo? Jezusa. Nie zgadzamy się z tym. Jak to? Ja teraz jestem wolny, ja mogę robić, co chcę. I później dochodzi do pewnych sytuacji, gdzie aby nasz duch, nasza dusza była uspokojona, powołujemy się na przekonanie przez Ducha Świętego. I ono bardzo często jest sprzeczne ze Słowem Bożym. Jest taki dualizm. Bynajmniej ja się z tym nie zgadzam. Bo Duch Święty nigdy nie będzie działał przeciwko Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi. Amen. To raczej nasze pragnienia duszewne są obudowane albo tradycją, o której przed chwilą mówiłem, albo w innym kontekście Słowo Boże jest wykorzystywane przez nas tak, jak zresztą mówi Słowo Boże w innym miejscu, że oszukujemy samych siebie. Może co uczynić, abyśmy byli w tym stanie wolnym, będąc w Jezusie Chrystusie, w tej arce wszystkich wieków po Golgocie, w tej arce, która nas może uratować. Kiedybyśmy dalej czytali, jest bardzo ciekawe i bardzo ostre ostrzeżenie. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Amen. Jeśli będziemy niewolnikami grzechu, i to musimy sami sobie odpowiedzieć, to nie będziemy w domu Pana na zawsze, ale syn pozostaje na zawsze. Kto pozostaje na zawsze? Słowo Boże mówi, do kogo, co dotrze, Słowo Boże jest Synem Bożym. To zresztą jest cytat z Nowego Testamentu i w Starym Testamencie. A więc widzimy, że do nas musi dotrzeć Słowo Boga. Gdzie? Gdzie ono ma dotrzeć, aby nie zostało wybrane przez przeciwnika, aby nie zostało zniweczone przez nasze pragnienia, dobre lub złe. One musi głęboko zalegać. I kiedy dalej się dowiadujemy, jeśli więc Syn was wyswobodzi, to co? To prawdziwie wolnymi będziecie. Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł nas wyswobodzić. Musimy dowiedzieć się z czego. Każdy z nas mógłby jedną rzecz powiedzieć. Jezus umarł za grzechy świata i mnie obmył w swojej krwi i jestem usprawiedliwionym grzesznikiem. Amen. Ale czasami, zresztą Słowo Boże tak mówi, zgrzeszymy. Czasami zgrzeszymy. Polecam list Jakuba, pierwszy rozdział, gdzie Bóg mówi, że to nasze pożądliwości, bo one pozostają. Nasza skłonność ku złemu również pozostaje. W duszebności. Kiedy uwierzymy, to nie chodzi o to, że już w tej chwili nie mamy nic do roboty. Chodzi o to, abyśmy zapierali się samych siebie. Aby tak, jak słyszeliśmy w środę, byli wymiarów tych, abyśmy weszli na wąską ścieżkę, abyśmy naśladowali naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyśmy przeszli przez tą ciasną bramę i abyśmy wolności, co? Nie używali do przykrycia naszych grzechów, co bardzo, bardzo często się zdarza. Moi kochani, teraz otwórzmy Rzymian i zadajmy sobie pytanie, co czyni grzech? Rzymian 6 rozdział. Możemy to zawsze w sobie zidentyfikować. 6 rozdział od 16 wersetu i poniżej. Czy nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni, czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości. Dwie drogi. Posłuszeństwo grzechu ku śmierci albo posłuszeństwo ku sprawiedliwości. Więc gdzie jest wolność, moglibyśmy się zapytać. Wiecie, że kiedy, zresztą to jest w przypowieściach Salomona, że kara, prawda, za grzech człowieka przychodzi później, dlatego on się wzmaga w nas. I myślę, że nie ma tu ani jednego z nas, który by nie potknął się o grzech. To jest takie najłagodniejsze powiedzenie tego. Ale Biblia mówi, nawet gdybyście co zgrzeszyli, macie orędownika w niebie. Także różnica jest wielka. I my musimy ten stan, prawda, czujności w sobie zachować cały czas. Bo kiedy będziemy pobłażali grzechowi, to co? To grzech w nas wytworzy śmierć. To musimy wiedzieć. Nie ma czegoś takiego raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Niedawno nasłuchałem się dziwnych rzeczy, że grzech to demon. A Jezus pokonał siły ciemności i grzechu już nie ma. No człowiek grzeszy i nie nazywa tego grzechem. Jak to jest? To było przed Jezusem. Taką usłyszałem odpowiedź i zdziwiłem się. Co? No to dzisiaj to, co się wszystko dzieje, to jest Królestwo Niebios. To jest sprawiedliwość. To jakie mamy odczucia? Dzisiaj już dochodzi do takich spraw, że człowiek nie potrafiąc poradzić sobie ze starym człowiekiem, nie potrafiąc zlec siebie starej natury, zaczyna usprawiedliwiać to i o dziwo nawet przez Słowo Boże. I to pasuje. Aczkolwiek, czy to jest wolność? Pewne rzeczy cielesne doprowadzają do śmierci. List Rzymian, w innych listach. Ale my musimy troszeczkę inaczej do tego podejść, znaleźć po prostu receptę na to, abyśmy wiedzieli. Lecz Bogu niechaj będą dzięki, że wy, którzy byliście sługami grzechu, przyjęliście szczerego serca zarys nauki, której zostaliście przekazani. Widzimy, jest tu pierwsza informacja. Przyjęliście do serca co? Zarys nauki, która została wam przekazana. Zarys nauki. A więc zaczynamy wolność od tego, że przyjmujemy do serca zarys nauki, która nam została przekazana. Dowiemy się dzisiaj, w jaki sposób i jak reagować. I co to za nauka, która doprowadza nas do wolności. Amen. Bo jest powiedziane, że jeśli Syn was wyswobodzi, to co? To prawdziwie wolnymi będziecie. Od czego? Boże, od czego? A uwolnieni od grzechu staliście się sługami sprawiedliwości. Po ludzku mówię, przez wzgląd na słabości waszego ciała, jak bowiem oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości ku popełnianiu nieprawości, tak teraz oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu. Gdy byliście sługami grzechu, byliście dalecy od sprawiedliwości. Jakiż więc mieliście wtedy pożytek, taki, którego się teraz wstydzicie, a końcem tego jest śmierć. Teraz zaś, wyzwoleni od grzechu i oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen. Czy można cokolwiek tutaj dodać do prostej narracji Ducha Świętego, która została objawiona Pawłowi? Zapłatą za grzech jest śmierć. Grzech nie może panować w naszym życiu, obojętnie jak go sobie nazwiemy, obojętnie co z nim zrobimy. On nie może w naszym życiu panować. Łaska w Jezusie Chrystusie nie zakończy się na akcie nowonarodzenia i przebaczenia nam grzechów. To już chyba każdy z nas wie, że łaska Boża dalej nas poucza. Abyśmy na tym świecie, co? Żyli po Bożemu, odrzucili bezbożność i wiele innych czynników jeszcze z łaski mamy. A nawet i to, gdybyśmy nawet zgrzeszyli, to mamy orędownika. Amen? A więc sama logika, ona nas poucza, że nie kończy się raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Bo wtedy to by było bardzo proste. Wtedy by były dwa rodzaje ludzi. Ci, którzy grzeszą, prawda, namiętnie, i ci, którzy grzeszą, ale są w Jezusie. Tak nie jest, przecież wiemy, bo samo serce i samo nasze wnętrze, prawda, podpowiada nam. To z bardzo prostej przyczyny, bo mamy zakon serca. I Bóg stworzył naszego ducha i nasz duch dąży do Boga. To tylko nasze pragnienia czy pożądliwości, jakkolwiek byśmy to nazwali, nas oszukują, a czasami tego dziegciu dolewają również siły ciemności. I taka mieszanina doprowadza do śmierci. Jest to trucizna. Ale wiemy, że również Słowo Boże mówi o tym, że jest żywa woda. Jest Słowo Boże, które może nas ożywić. Jakie są warunki w tym momencie zwycięstwa, aby grzech nie panował nad nami? Abyśmy nie wytwarzali w sobie czegoś, co nas będzie usprawiedliwiało. Tych usprawiedliwień jest wiele. Czegoś nie chcemy my wykonywać ze Słowa Bożego. I słyszałem coś takiego. Tego nie będę robić. Teraz się dopiero czuję wolna. Inne moje doświadczenie. Po roku ktoś mnie przeprasza, że mnie skłamał rok temu. Wiecie? Rok temu mnie skłamał i on chodzi z tym rok i mówi, no teraz cię chcę przeprosić, bo jakoś mnie sumienie poruszyło. Ale zastanówmy się. Biblia mówi, kłamcy zbawienia nie dostąpią. Będziemy to dzisiaj cytować. Ile złego, załóżmy, mogło to kłamstwo wykonać przez rok? Czy jest inne wyjście? Dlaczego dopiero skorzystałeś za rok z tego? Dlaczego nie od razu poszedłeś i nie wyznałeś tego Jezusowi i nie wyjaśniłeś tego i nie przeprosiłeś? Czy może nam się zdarzyć kłamstwo? Ktoś mówi, no ja skłamałem, żeby Królestwo Boże się rozmnażało. Co? Biblia mówi, w nim nie ma co? Żadnej ciemności. Żadnej. Bóg nie ma nic wspólnego z czym? Z ciemnością. Kłamstwa nienawidzi, a jakże je może akceptować? No zobaczmy czasami, co wytwarza nasz umysł. Jeśli to, o czym żeśmy przed chwilą mówili, nie zalegnie w naszym sercu. Jaki to mechanizm, moi bracia? Zobaczmy na kilku przykładach mechanizm tego, jak sami siebie oszukujemy i pragnienia nasze, a nie wola Boża zwycięża. Pierwsza Księga Mojżeszowa. Bardzo znany fragment. Czwarty rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. Jest tam narracja jednego z pierwszych ludzi, czyli Kaina z Bogiem. Wiecie, i kiedy rozważałem ten werset, kiedy się jemu w modlitwie przyglądałem, przeraziły mnie efekty tego, co się stało. I czytamy tutaj od 6 do 8 wersetu. I rzekł Pan do Kaina, czemu się gniewasz i czemu zasępiło się Twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. A jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim co? Panować. A więc widzimy, że grzech nas kusi. No niestety. Stało się to troszeczkę wcześniej. No niedawno w realiach Kaina, ale Bóg z nim rozmawia. Czemu jest dlaczego? Dlatego, że czynił źle. Gdybyś czynił dobrze, to byłyby inne skutki. Ale Bóg mu daje polecenie. Ty masz nad tym, co w tobie teraz prowadzi walkę, co robić? Panować. Czy Kain nie wiedział o tym, że ma zapanować na tym, co w jego środku się dzieje? No, najprostsze i bardzo sprytne diabelskie wytłumaczenie jest do dzisiaj aktualne i do dzisiaj stosowane. Ja już taki jestem. Tak mnie, Boże, stworzyłeś. Czy tak często i tak najprawdopodobniej sobie to wytłumaczył Kain? I co zrobił? Potem rzekł Kain do brata swego, Abla, wyjdźmy na pole. A gdy byli na polu, rzucił się Kain na brata swego, Abla, i co? I go zabił. Po rozmowie z Bogiem. Zobaczcie, jak bardzo często, kiedy zaczynamy polegać na swoich pragnieniach, na swoim wytłumaczeniu gniewu, który mamy, popełniamy pewne błędy. W Słowie Bożym do dzisiaj jest aktualne, że my mamy co panować nad swoim gniewem. Słyszeliśmy tu, że gniew nie jest grzechem. Kiedyś, dawno. Gniew jest grzechem, bo zobaczcie, do czego doprowadza. Jak, Panie Jezu, zapanować nad tym? Jak identyfikujemy pewne rzeczy? Warunkiem zwycięstwa naszego, kiedy jesteśmy w Jezusie Chrystusie, jest panowanie nad częścią, nad ciałem i nad duszewnością. Aby duch, dusza i ciało, co? Były w stanie uświęcenia. I tu są różne opcje. Jedni mówią, że tylko są uświęceni w duchu, bo ciało dalej robi, co zechce. Inni pobłażają ciału. Jeszcze inni dopasowują Słowo Boże tak, aby nadal im pasowało, a nie ma w nich metanoi, wiedza, doświadczenie. Wiele rzeczy mamy do tego, aby wytłumaczyć się i nie być wolnym. dążymy do zupełnie innej wolności. Teraz mogę robić, co zechcę, bo jestem w Jezusie Chrystusie, któż mi coś nakaże. Ja jestem synem Boga. I też takie wytłumaczenie może czasami w nas powstać, a diabeł temu przyklaśnie i powie, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Teraz to rób, bo będziesz jak Bóg. Wiecie, stare oszustwo jest bez przerwy powtarzane. Kiedy czytamy Słowo Boże, to tak diabeł naprawdę nie musi się za wiele wysilać. Ale kto nas może z tego wyswobodzić? Kiedy będziemy wolni? Jaki jest warunek zwycięstwa? Panowanie nad grzechem. I uważam, że również jest to duch prawdy. Duch prawdy, o którym dowiadujemy się w liście Jana, w 5 rozdziale. Kiedybyśmy otwarli pierwszy list Jana, 5 rozdział, duch prawdy. My musimy poznać, czy jesteśmy dziećmi Bożymi, albo nadal jesteśmy wolnymi i z pragnienia i pożądliwości naszego ciała są tym, co nas prowadzą. I tutaj Słowo Boże mówi tak. Po tym poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeżeli Bóg miłuje. Po tym poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga miłujemy i przykazań Jego spełniamy. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. A więc widzimy, że 5 rozdział od 2 wersetu 1 listu Jana. Po tym poznajemy. I Tomasz wiele razy było w nas, ale w naszym środku, to co już tutaj było przeczytane, w sercu, jeśli przykazania Boże są jakie? Nieuciążliwe dla nas. Więc musimy zadać sobie pytanie, czy cokolwiek, prawda, jest dla nas przykazaniem Bożym, jest uciążliwe albo nie jest uciążliwe. Bo poznamy po tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Że nie przechodzimy jeszcze, prawda, tej metanoi. Ale żadne przykazanie Boże nie jest dla nas uciążliwe. W sercu wykonanie zostawmy potem. Ale my z radością musimy przyjąć to, co Bóg nam oferuje. I kiedybyśmy dalej czytali, bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. A więc widzimy, że znowu jest pewna relacja między wiarą i z tym, co musimy przyjąć jako Słowo Boże i z wiarą, co zastosować do życia. I bardzo często nasz intelekt nam będzie mówił, że to nie tak. Nasz umysł zaczyna działać i nasz umysł zaczyna zaprzeczać pewnym rzeczom. Ale możemy się wspomóc, jeśli żyjemy Słowem Bożym, że głupstwo, prawda, Boże jest większe niż mądrość świata. Jeśli my nadal funkcjonujemy w naszym umyśle, możemy pewne sekwencje Słowa Bożego uznać jako głupstwo. I nie przyjmiemy tego. Ale z wiarą, kiedy przyjmujemy Słowo Boże, to ono zwycięża co? Świat w nas, moi kochani. Nie ten świat tam, gdzie jest teraz wojna, ale w nas zwycięża świat. To jest bardzo ważna informacja. My możemy to przyjąć ogólnie i to może też tak być, ale przede wszystkim Słowo Boże powinno zwyciężać świat gdzie? W nas. W jaki sposób? Abyśmy zostali w arcykapłańskiej modlitwie Jezusa w 17 rozdziale Ewangelii Jana, abyśmy co? Zostali zachowani tutaj w tym świecie. Abyśmy zostali zachowani w tym świecie. Pamiętajmy, moi kochani, że to jest bardzo ważne. A A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? On jest tym, który przeszedł przez wodę i krew. Jezus Chrystus nie w wodzie tylko, ale w wodzie i we krwi. A Duch składa świadectwo, gdyż Duch jest co? Prawdą. Jeśli mamy Ducha, i teraz się dowiemy jakiego, to Duch składa w nas świadectwo. A Duch jest czym? Prawdą. Więc nie intelekt, nie umysł, ale Duch składa świadectwo o prawdzie. A Jezus powiedział, ja jestem co? Droga, prawda i życie. Amen? I teraz, prawda, musimy stać się istotą duchową, ożywioną dla Boga. Bo istotą duchową jesteśmy. Składamy się z ducha, duszy i ciała. Ale śmierć duchowa, która nastąpiła w ogrodzie Eden, spowodowała panowanie grzechu w nas do dziś. Jeśli nie zostaniemy ożywieni przez ducha, który jest prawdą, będziemy nadal, mając nawet na ustach Boga, mając nawet w umyśle to wszystko, co trzeba robić, będziemy martwi duchowo. Nadal będziemy służyli tablicom kamiennym. Nadal nie będzie tego coś, co ożywia w nas zakon duchowy. Innych nawet będziemy oskarżać, że jesteśmy zakonoznawcami, że wypełniamy zakon. Nie pojmując to, że zakon pozostanie aż do momentu, kiedy przez niego będą sądzeni ci, którzy nie byli posłuszni Słowu Bożemu. Wydawanie wyroków, że jesteś zakonoznawcą albo że wypełniasz zakon i tak dalej, że to jest zakon, od razu mi się pali czerwone światło. Nie pojmujesz nadal, przyjacielu, czym jest zakon, ani nie pojmujesz tego, czym jest zakon duchowy, ani nie pojmujesz tego, czym jest wolność w Jezusie Chrystusie. To strach w tobie to mówi. Bo gdybyś był wolny, nawet byś nie podejmował dyskusji. Bo czułbyś wolność Pana naszego Jezusa Chrystusa tu w środku. Amen? Wiedziałbyś, że jesteś dzieckiem Syna Bożego. Pan Jezus powiedział, nie bójcie się. Nie bójcie się, nie lękajcie się. Już kiedyś z tego miejsca mówiłem, co jest bojaźń Boża, a co jest strach. To jest nie do rozróżnienia czasami, ale my mamy mieć bojaźń Bożą, bo to jest początek czego? Rozumu. Musimy to umieć, moi kochani, rozróżnić. Teraz będę mówił o takim drugim warunku, a więc duch prawdy. Musimy go posiadać. Kolejnym takim aspektem, abyśmy byli w Jezusie Chrystusie. Najpierw posiadamy ducha prawdy, a potem musimy się uniżyć i nawrócić. Mateusza, Ewangelia, 18 rozdział. To dla nas też jest bardzo trudna metanoja, choć to pouczenie jest bardzo proste. Ono jest tutaj. To pouczenie daje nam nasz Pan, ale wykonanie, choć tak prosto brzmiące i choć tak jest dla nas nieskomplikowanie przekazane, do wykonania jest bardzo trudne. Wierzcie mi. I 18 rozdział Ewangelii Mateusza od 1 wersetu będziemy czytać. W owym czasie przystąpili uczniowie do Jezusa, pytając, kto też jest największy w Królestwie Niebios. No właśnie system światowy nam w pewnym momencie co hierarchizuje. Jest najważniejszy, mało ważny, a na końcu jest plebs. A na końcu jest laikat. A na końcu jest to, gdzie w Słowie Bożym, któż w Niego uwierzył? Tylko ten plebs? Tylko ci? Ale Jezus Chrystus dokonuje rewolucji tymi słowami. Bo pojawili się u Niego faryzeusze, Pojawili się u niego również i celnicy, i ci, którzy potrzebowali lekarza. Po tylu tysiącach lat nasza, to jest tylko taka teza moja, genetyka jest bardzo skażona. Największą walkę, jaką mamy prowadzić, to nie z bratem i siostrą, ale mamy prowadzić ją w wnętrzu ze sobą. A więc pierwsza rzecz, która będzie świadczyła o tym, że prawdziwie wolnymi jesteśmy, to mamy ducha prawdy. Amen? Czy zgadzamy się z tym? Druga rzecz to jest uniżenie i również i nawrócenie się. W owym czasie przystąpili uczniowie do Jezusa, pytając, kto też jest największy w Królestwie Niebios. A On, przywoławszy dzieciom, postawił je wśród nich i rzekł, zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie się jako dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Widzicie, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie się jako dzieci, można by było powiedzieć, że są takie zgromadzenia, gdzie się ubierają w pieluszki. Moi kochani, to nie na tym polega. To, co czyni nas władcami siebie w świecie, musi do nas umrzeć. A staniemy się jako dzieci, które my wychowujemy, tu jest wielu ojców i matek. Od łona matki je programujemy. Amen? Są teorie, że to jest biała karta. Inni mówią, że jak jego ojciec grzeszy. Nie, nie. To jest więcej skomplikowane. Nie chcę tu wyjaśniać, bo nie ma czasu. Ale właśnie w wierze się musimy stać jako co? Jako dzieci. Z powrotem wszystkie doświadczenia, z powrotem nasza wiedza. Ona jest w świecie, bo nie można temu zaprzeczyć, żeśmy ją w świecie co? Nie zdobyli. Że myśmy w świecie nie nabyli różnych doświadczeń. Ale aby się nawrócić, musimy stać się jako dzieci. Oczywiście wiara znowu to wszystko, prawda? To jest wszystko zespolone. Ale kolejnym efektem tego wszystkiego, bo nawrócenie, widzimy wielu ludzi, którzy się nawraca. I dalej, kiedybyśmy czytali, kto się więc uniży jako dzieciem, ten jest największy w Królestwie Niebios. A kto przyjmie jedno takie dziecię, w imię moje mnie przyjmuje. A więc widzimy, że teraz, prawda, tu są wymienione trzy relacje. Jeśli załóżmy tutaj siostra, która siedzi obok mnie, wykona to samo, co tu mówi Słowo Boże. Nawróci się, uniży się z tym wszystkim, co niesie bagaż jej doświadczeń do wieku dziecięcego i drugiego takiego naiwnego świata przyjmie jako dziecię, będzie największe w Królestwie Niebios. A więc ocena już w tej chwili, nie wiem, czy mnie rozumiecie, brata albo siostry jest zupełnie inna. Nie ta, którą reprezentuje w świecie. Amen? Rozumiecie mnie, o co chodzi tutaj w tej przypowieści? Nagle jest znak równości. Nagle ja nie patrzę, że to pan inżynier, a to tylko sprzątaczka. Czy wy mnie rozumiecie? To jest proces, który rozpoczyna Duch Święty. Znak równości. Uniżenie. Nie niesienia do Królestwa Bożego bagażu doświadczeń. Ono oczywiście, że jest przydatne do tego, abyśmy byli zachowani w świecie. Ale zupełnie co innego jest rozpoczęcie życia w Jezusie Chrystusie. Kto tego może dokonać? Kto może po prostu zapomnieć albo nie wykorzystywać, inaczej, bo zapomnieć się nie da, nie wykorzystywać tego wszystkiego, co do momentu nowonarodzenia niósł ze sobą. Powiem wam, że to jest bardzo trudne. Bardzo, bardzo trudne. Ale uważam, że mogą tego dokonać, jakbyśmy otwarli Mateusza 15 rozdział i 12-14 werset. Wtedy przystąpili uczniowie i rzekli do niego, wiesz, że faryzeusze, usłyszawszy to słowo, zgorszyli się, a on odpowiadając rzekł, wszelka roślina, której nie zasadził Ojciec Niebieski, wykorzeniona zostanie. Amen. Widzicie, wiedza faryzeuszy, pobożność ich, to jest pewnego relacja obrazowa. Ale teraz, prawda, znamy to, bo musiałbym tu do wieczora mówić, że kogo Ojciec przez Ducha Świętego nie przyprowadzi do Jezusa, nie nawróci się. A więc musimy prawidłowo być zasadzeni. Kogo Ojciec nie zasadzi, kogo Ojciec przez Ducha Świętego nie powoła, aby przyszedł pod krzyż Jezusa, zostanie z tym bagażem. Dlaczego? Moglibyśmy w wielu przypowieściach tutaj to powiedzieć. Gdzie, przyjacielu, twoja szata? Prawda? O weselu i wiele innych takich przykładów. Więc widzimy, że musi nas zasadzić Ojciec. Musimy my, to co powiedziałem na początku, wszczepić się, prawda, w krzew winny. Jaka winna latorość? Nie ciągnąć za sobą doświadczenia pokoleń, nie ciągnąć za sobą tradycji, nie ciągnąć za sobą tego, kim jestem, ale stać się jako dziecko, które pozwala się uczyć Duchowi Świętemu, która na inne dziecko patrzy tak jak inne dziecko. Przypomnijmy sobie dzieciństwo, kiedy nawet w tym okresie z kim żeśmy się pokłócili. Bo ja przynajmniej tak miałem, że za chwilę z moim sąsiadem, z którym się pokłóciłem na śmierć i życie, za parę minut znowu żeśmy rozmawiali i nawet nie było mowy o tym, co było wcześniej. Więc ja myślę, że zaczynacie powoli rozumieć, o co mi chodziło z tym dzieciństwem. My tak powinniśmy funkcjonować w Królestwie Bożym. Nie nieść tego wszystkiego, co niesie nasza duszebność. To odnowienie, ono musi być autentyczne. A dlaczego? Dlatego, że to ono nam pomaga. My. Jeśli nam się coś przypomina, to odsuwamy to tak, jak Bóg nasze grzechy odsunął jak wschód od zachodu, tak my to wszystko musimy odsuwać od siebie. Chociaż pamiętamy, bo nie jesteśmy po prostu tacy, żeby cokolwiek, ale odsuwać. Aby nad tym co? Panować, żeby nie dojść do grzechu. Żeby nie dojść do grzechu. Cechy tych, którzy są Ojca. 8 rozdział Ewangelii Jana. A więc kiedy będziemy zasadzeni przez Ojca, będziemy mieli pewne cechy, które rozpoznamy. 8 rozdział Ewangelii Jana. Czterdziesty czwarty werset i poniżej. I Słowo Boże tu mówi tak. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężem bójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Ponieważ ja mówię prawdę, nie wierzycie mi. Któż z was może mi dowieść grzechu? Jeśli mówię prawdę, dlaczego nie wierzycie mi? Kto z Boga jest, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście. A więc widzimy, to jest pewnego rodzaju recepta, a również i wskaźnik. Jeśli w moim sercu słucham Słowa Bożego i nie odrzucam Go, jestem zasadzony przez kogo? Przez dobrego winoogrodnika. A jeśli moim ojcem jest szatan, to we mnie będzie nadal panowało kłamstwo. Mogę je nawet wykorzystywać ku rozgłaszaniu Ewangelii. Ale szatan ma jedną cechę, o której tutaj czytamy. Nie wytrwał w czym? Nie wytrwał w prawdzie. A więc widzimy w innym miejscu Słowo Boże mówi wytrwałości. Nam czego? Nam brakuje. Wytrwałości mam brak. A więc poznajemy po tym w naszym sercu, że kiedy nie sprzeniewierzamy Słowa Bożego, choć nam jest bardzo trudno czasami je wykonać, to jesteśmy w Ojcu. To Ojciec obrabia, prawda, winny krzew, patrzy, czy są owoce i tak dalej. To należy już do tej sfery duchowej, o której my nic nie wiemy. Ale jeśli my będziemy obrabiać to, co powinno być już w tej sferze zapomnianej, to to będzie rosło. my mamy w tym funkcjonować, mamy jeździć na wakacje, ale to nie może zdeterminować naszego wnętrza. My musimy być w tym świecie zachowani. Ten świat zresztą, nagroda na tym świecie jest dla tych, którzy giną. Dla nas jest zupełnie inna nagroda, ale Bóg daje nam tutaj to, abyśmy funkcjonowali w nim normalnie. To nie żaden mistycyzm. To jest normalne funkcjonowanie. Moglibyśmy wiele wersetów znaleźć na ten temat, że nasze życie powinno być normalne. 18 rozdział również Ewangelii Jana. Trzydziesty piąty, 37 werset. Odpowiedział Piłat, czy ja jestem Żydem? Naród twój, arcykapłani, wydali mi ciebie. Co uczyniłeś? Odpowiedział Jezus, królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby z tego świata było królestwo moje, słudzy moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom. Bo właśnie królestwo moje nie jest stąd. Rzekł mu wtedy Piłat, a więc jesteś królem? Odpowiedział mu Jezus, sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem... Sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. Amen. Pierwszy warunek, być w duchu prawdy. Kiedy słuchamy głosu ducha, ducha prawdy, jesteśmy w Królestwie Niebios już tu. To jest pewnego rodzaju przeciągnięcie tego królestwa, tego, co będzie później, ale my mamy słuchać. A nie tylko tak, jakbyśmy przeczytali w Jakubie, prawda? Być czym słuchaczem, który przegląda się jak zwierciadle i nic z tym nie czyni, ale być czym? Wykonawcą. To jest cała reguła tego, o czym Pan Jezus tu mówi. Nie uczestniczyć w tysiącach, prawda, słuchaczy i nic z tym nie robić. Troszkę posłuchać, troszkę wykonać, troszkę posłuchać, troszkę wykonać i nasze serce się naprawia. I widzimy, to są te rzeczy, po których możemy poznać. I nagle doznajemy, że jesteśmy wolni w prawdzie. To czego się zapytałem. Czy wiesz, co to jest być wolnym? Kiedybyśmy otwarli drugi Koryntian, z tego miejsca to już tu było wiele razy cytowane, drugi Koryntian, trzeci rozdział i 16 werset. I tutaj jest takie coś. Lecz gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta. A Pan jest duchem. Gdzie zaś duch pański, tam co? Tam wolność. A więc widzimy, że nasze nawrócenie zdejmuje nam zasłonę. Jaką? Bo to jest sedno sprawy. Jaką zasłonę nam zdejmuje? Że identyfikujemy w naszych sercach co? Grzech. A że mamy Pana, orędownika, adwokata, jakkolwiek byśmy to nazwali, prawda? To jeśli to ta metanoja dokonana jest w duchu, nie naszym intelektem, nie wiedzą, nie niczymkolwiek, to w tym momencie jesteśmy wolni. Jesteśmy wolni od grzechu, bo nawet gdy go popełnimy, od razu Duch Święty przekonuje nas, do tego został tu powołany. O czym? O grzechu. Wykonujemy go. Przepraszamy Boga i co? I grzech nad nami nie panuje. Bo my panujemy nad nim, a krew Jezusa, nawet gdybyśmy zgrzeszyli, obmywa nas. I jesteśmy wolni. I jesteśmy nadal w Chrystusie. Amen? Nie trwamy w grzechu kłamstwa rok. Więc widzimy, jak to funkcjonuje. Ewangelia Jana, 14 rozdział, na potwierdzenie, to na pewno wszyscy znamy, ale przeczytam to, aby to słowo zaległo w nas. Ewangelia Jana, 14 rozdział i tylko po to czytam, abyśmy byli zapewnieni przez Słowo Boże, że tak to jest. 16, 21 werset. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Amen. Musisz poznać Ducha prawdy, a Jezus mówi, wy go znacie, bo gdzie jest? W was. Więc jeśli w ciebie panuje grzech, to jak mi powiesz, że również jest Duch Święty? Bo Duch Święty namawia cię do tego, abyś go wyznał i aby krew Jezusa była co? Skuteczna. Aby moc krzyża w tobie działała. Amen? I tak to funkcjonuje. Więc to nie jest tak, że nie ma grzechu dzisiaj. Albo to nie jest tak, że nie potkniesz się o grzech. Ale to jest tak, że Duch prawdy jest w tobie i przekonuje cię o grzechu. Amen? I ty go wyznajesz, i ty go porzucasz, i ty nad nim masz zapanować. I zobaczmy teraz, jaka wielka łaska i miłosierdzie jest nad nami, że Bóg daje nam tą możliwość, abyśmy go wyznali, bo cudowna krew Jezusa nam go odpuszcza i mamy białą kartę. Bo Bóg zna nasze wnętrze, wie, jak to funkcjonuje. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądał nie będzie, lecz wy oglądać mnie będziecie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. Owego dnia poznacie, że jestem w Ojcu moim i we mnie, a ja w was. Amen. Poznamy, że Ojciec nas zasadził. Że Ojciec jest tym, który nas zasadził. Że Jezus przez Ducha Świętego jest w nas. Że Jego Słowo w nas żyje i obfituje. To jest prawdziwa wolność. Nie pobłażanie ciału. Jak poznać wolność? Drugi, pierwszy Koryntian, kiedy byśmy otwarli. Drugi rozdział. I tu jest pewnego rodzaju właśnie wyjaśniona wolność. Bo to jest narracja duchowa. Wolność nie daje nam to, że mogę z tego świata czerpać garściami. Choć w pewnym momencie, kiedy pracujemy, kiedy zarabiamy na życie, ciało nasze wymaga pewnego rodzaju, prawda, wypoczynku. Również wymaga pewnego rodzaju pokarmu, doznań emocjonalnych, bo to wszystko funkcjonuje. Tylko te dwa środowiska funkcjonują w nas obok siebie. To duchowe środowisko powinno w nas czynić wolność, której świat, tak jak w innym miejscu mówi, nigdy nie dogoni. Prawdziwie wolnymi będziecie. Nie tak, jak wam to daje świat. Moi bracia i siostry, zapamiętajmy to, że nie tak, jak daje świat. To jest w nas. Musimy sobie odpowiedzieć, w jaki sposób czerpiemy z wolności. Drugi rozdział 1 Koryntian i będziemy czytać od 11 wersetu. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo, kim jest Bóg? Nikt nie poznaje, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie Ducha Świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Widzicie? To jest ta relacja. Po co jest ta relacja duchowa? Abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg, co? Łaskawie obdarzył. Więc moje pragnienia wszystko będę kierował na drugą stronę. Moje oczy będę kierował na nagrodę. A to mam do skorzystania. To, co tutaj jest, to korzystam, bo Bóg mi to zapewnia. Też bym mógł fragment na ten temat zacytować, że wie Ojciec w niebiesie, z czego co? potrzebujecie. Jeśli nie potrzebuję Mercedesa ze złotymi klamkami, to aby mnie to nie zabiło, to ojciec mój w niebie się tego nie da. Mogę jeździć na starym rowerze. A jeśli mnie to nie zabije, to może będę miał, ale po co mi złote klamki? Rozumiecie mnie? To jest bez przerwy w nas walka. Ale tylko Duch Święty, jesteśmy w Duchu Prawdy, zasadzeni przez Ojca. Jeśliśmy się uniżyli, jeśliśmy uwierzyli, to Duch Prawdy objawia nam, kim jesteśmy. To Duch Święty objawia nam. Głosimy wtedy nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza co Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Moi kochani, to jest coś, co ja pragnę osiągnąć, żeby do duchowych rzeczy przykładać duchową miarę. Nie moje doświadczenia, nie moje doznania na ziemi, ale duchową miarę. A duchową miarą pokuszę się o to, jest przede wszystkim najpierw Słowo Boże. To jest duchowa miara i zaraz to udowodnię. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, a sam zaś nie podlega niczyjemu rozsądowi. Bo któż poznał myśl Pana, któż może go pouczać, a my jesteśmy myśli Chrystusowej. To jest dla nas wezwanie. Duchowa miara to myśl Chrystusowa. Amen. A gdzie jest myśl Chrystusowa zawarta? Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Do swojej własności przyszedł, lecz swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Amen. Miara duchowa. Więc to, co powiedziałem na początku, pamiętacie, że czasami człowiek, nie będąc w stanie wypełnić słowa, powołuje się na objawienia duchowe. Nie tak. I jeszcze mówi, że Duch Święty go o tym przekonał. Ale nijak to pasuje do Słowa Bożego. Nijak. Czeka na przykład ktoś na cudowne objawienie, żeby działać. Pan mi jeszcze nie objawił, żeby to robić. Ale Pan w Słowie Bożym objawił, że jesteśmy stworzeni do czynienia czego? Dobrych uczynków. Jeśli to się mieści w dobrych uczynkach, to na co czekasz? Co ci jeszcze trzeba? Cudownego objawienia? Nie, nie jesteś wyróżniony. Jesteś jak dziecko, jak inne dziecko. A ojcem jest tylko Bóg. Jeśli możesz dobrze uczynić, a nie uczynisz to, co robisz, to grzeszysz. No ludzie, proste jak... Dlaczego się tak wyrzysza, że chcesz mieć specjalne objawienie? Już te dwa wersety powinny być, zostawić to, że na razie nic nie robię. No jak to na razie? Czy dobrą rzeczą jest uwielbiać Pana? Czy dobrą rzeczą jest komuś pomóc? Czy dobrą rzeczą jest kogoś zawieźć gdzieś? To jest dobra rzecz. Jeśli tego nie uczynisz, a możesz, bo masz paliwo w baku, a oszczędzasz je tam, żeby jechać gdzieś. Rozumiecie mnie? Wszystko jest relatywne tutaj. Jeszcze przeczytam tylko. Ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, nie stałym pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie możecie i teraz jeszcze nie możecie. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość, kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? A więc widzimy, że no my nadal oceniamy na sposób ludzki to, co przed oczyma. A Bóg mówi, kiedy, prawda, Dawida powołał, to co powiedział, nie patrz na to, co przed oczyma. To jest kolejny taki efekt tego, prawda, że nie potrafimy korzystać z wolności duchowej. Moi kochani, i teraz, kiedy byśmy Galacjan otwarli pokrótce, Galacjan, tak już teraz będę przyspieszał, ale to jest mój stary slogan, tak już powoli, ale chcę dokończyć myśl, pozwólcie. abyśmy trochę jeszcze się uzbroili w cierpliwość. I Galacjan. I kiedybyśmy otwarli Galacjan, 5 rozdział, 13 werset. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Coż prostszego? Widzicie, że efektem tego, tych różnych objawień, tych różnych powołań, to jest pobłażanie ciału. Nie chce mi się, więc mam piękne wytłumaczenie. Pan mi jeszcze tego nie objawił. Pobłaża ciału. Po co tu mam przyjść i mieć społeczność? Rozmawiałem niedawno z kimś na ten temat. A ja tu przychodzę, bo ja wykonuję miłość Boga do człowieka. Bóg przyszedł do człowieka, a ja przychodzę do mojego brata, do mojej siostry, obojętnie jakie tu jest spotkanie. Przychodzę do nich, a z tego powodu, że wiem, że tam, gdzie dwóch albo trzech, tam jest Jezus. Nie mogę pobłażać ciału. Ktoś może powiedzieć, to jest dyscyplina, to jest zakon. A Paweł mówi o tym, aby tak, prawda, ćwiczyć ciało, że nawet kiedy będę, Paweł mówi tym, który zwiastuje, nie być potępionym. Nasze ciało jest krnąbrne i cielesne jest i ono dąży do tego, abyśmy umarli. List do Rzymian, 8 rozdział czytać. Takie są w nas funkcje, moi kochani. Już tego nie będę czytał, to jest w 8 rozdziale listu do Rzymian, 12-13 werset. Jaka jest prawda? 5 rozdział Galacjan i przeczytamy teraz 16 werset i poniżej. Mówię więc według... Paweł tak mówi, to jest bardzo ciekawy zwrot. Mówię więc według ducha postępujcie, a nie bądźcie pobłażliwi rządzom cielesnym, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. Pytanie, czy to tylko funkcjonuje w świecie, albo to jest skierowane do dzieci Bożych? Ciało pożąda przeciwko duchowi, więc my mamy te rzeczy cielesne, co żądaniami duchowymi unicestwiać. Bo działa przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. A więc widzimy, żeby ciało było uświęcone, musimy to niweczyć duchowymi rzeczmi. Są sobie przeciwni, abyście nie czynili tego, co chcecie. A jeśli duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Więc jeśli mnie Duch Święty prowadzi przez Słowo Boże, to jak ja je cytuję, a ktoś mnie oskarża, wiecie, o to, że jestem zakonoznawcą, to się cieszę. Bo nawet ten zakon przykazań musi być ożywiony przez Ducha, żebym go był w stanie wypełnić. Amen? Bo jeśli go nie wypełniam, nadal to jest kamienna tablica, która kieruje się ze swoimi wymaganiami przeciwko mnie. Ale jeśli jestem w Jezusie, to ten list dłużny został, co? Wymazany. Abyśmy o tym wiedzieli. I te wszystkie gadki to są tych, którzy nie potrafią przejść na sferę duchową. Może na zewnątrz się nic nie zmienia, ale Bóg jest tym, który bada serca. I tylko On je bada i wie, co jest w moim sercu. I to jest nasz przywilej, że to Pan jest naszym sędzią, nie brat, nie siostra. Amen? Więc w pewnym momencie, kiedy doznajemy gorzkich słów, nie martwcie się o tym, bo naszym pocieszycielem jest Jezus Chrystus. Mamy robić swoje. Tak mówi Słowo Boże. Jeśli Duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Jawne są zaś uczynki ciała, mianowicie przeczeczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie odszczepieństwo, zabójstwo, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiadałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego, co? Nie odziedziczą. Gniew i tak dalej. No poczytajcie, to jest proste. Słowo nie może być naruszone. A niektórzy mówią, że dzisiaj już grzechu nie ma. Ale słowo nie może być naruszone. więc najlepiej naruszyć słowo w swoim intelekcie i nie uznawać go. Ale dla mnie jest to wygodniej, wiecie, bo może czasami ciało upada, bo jest słabe, ale Bóg zna każdego z nas serce, wiecie, i raduje się, że to tylko On wie. I tylko On ma receptę, abyśmy my byli zachowani w Królestwie Bożym. Bóg wie, Jezus wie, Jezus nas kocha. Takimi, jakimi jesteśmy. Takimi, z jakimi wadami nas przyjął. Bo nie zdarza się i nie zdarzyło się jeszcze, żeby sprawiedliwy zmarł za niesprawiedliwego. Tego dokonał Jezus. I wyzwolił nas. Pomimo tu, że jeszcze teraz pielgrzymujemy, ale kiedy tam będziemy, to będziemy w objęciach Boga. Doznamy cudownej rzeczy. A ci, którzy należą do Chrystusa, Jezusa, ukrzyżowali ciała swoje wraz z namiętnościami i rządzami. Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujemy. Proces krzyżowania ciała. Postępujmy, tak? To jest znowu polecenie. Jeśli krzyżujemy swoje ciała, to według Ducha również postępujmy. Trudne, ale do wykonania. Trudne, ale do wykonania. Wola Boża. Tu już kończę Piotra. Kiedy byśmy otwarli pierwszy Piotra. Drugi rozdział. I od 15 wersetu. Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc zamykali usta niewiedzy ludzi głupich. Widzimy to kolejny aspekt. Nie muszę mieć specjalnego objawienia, ale Bóg mówi, abyście co? Zamykali usta innym, macie co robić? Dobrze czynić. To jest wola Boża. To jest wola Boża. Jak wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga. Amen. A więc widzimy, to jest wolność. Jeśli ja z wolnej, nieprzymuszonej woli czynię dobrze, to nie osłaniam zła mojego, które czasami jest we mnie. Ale każda dobra rzecz podoba się Bogu. A my nie możemy osłaniać się pewnymi rzeczami, które nie pozwalają nam wykonywać dobra, bo wtedy nie będziemy sługami Bożymi. I tu 17 werset. Wszystkich szanujcie, braci, miłujcie, Boga się bójcie i króla czcijcie. Nie politykujcie, nie mówcie to PiS, a to PO. To jest poza nami, to jest ciało. My mamy zupełnie inną wielką misję. Ale do tego trzeba dojść. Do tego trzeba w sercu być uspokojonym. Jeśli na wybory, to na wybory. Nie będę tu uprawiał niczego, co by nie było w Słowie Bożym. Ale ten werset 17 też jest dla nas. I Ewangelia Jana, list Jana na koniec, pierwszy list Jana. I to jest takie motto tego, żebyśmy o tym wiedzieli, abyśmy z tego korzystali. Drugi. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, 5-10 wersetu. A zwiastowanie to, które słyszeliście od Niego, które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej co ciemności. Widzicie? To, co na początku powiedziałem. Bóg jest światłością i nie wolno tych rzeczy z świata wykorzystywać w imieniu czego? Światłości. Bo nie ma w nim żadnej ciemności. Nie ma w nim żadnego kłamstwa, obłudy, bałwochwalstwa, o których wam, tak jak mówi Duch Święty, zapowiedziałem, że ci, którzy to czynią, to co? Zbawienia nie odziedziczą. I kiedy dalej czytamy, jeśli mówimy, że w nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, on jest sam, On sam jest w światłości. Społeczność mamy z sobą i krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Wtedy dopiero funkcjonuje krew Jezusa, jeśli chodzimy w Jezusie Chrystusie i jesteśmy w światłości. Nie pozostawiamy nic nieujawnionego. Wszystko, co uczynimy, czy dobrego, czy złego, musi ujrzeć co? Światłość. I wtedy dopiero krew Jezusa nas obmywa. Jeśli zatajamy grzech, to krew nie działa. Czy wy mnie rozumiecie? Tak tu pisze. Wtedy krew Jezusa nas obmywa. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Amen. Czyli to, o czym cały czas żeśmy mówili, to jest prawdą. Jeśli wyznajemy swój grzech, to wierny jest Bóg i co? I zachowa nas w Królestwie Sprawiedliwości. To jest tylko taka parafraza. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli, a jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz za grzechy całego świata. Amen. Bądźmy prawdziwie wolni w Jezusie Chrystusie. Niech Pan nam błogosławi. Amen.